Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamo, proszę, nie pij alkoholu w czasie ciąży. Tato, bądź wsparciem dla mamy. Nie pij, nie częstuj, nie namawiaj. Czy trzeba tego typu apele wysuwać, wykorzystywać takie jak nasze dzisiejsze spotkanie? Czy trzeba się odzywać w imieniu dzieci nienarodzonych, prosząc, aby matka nie piła alkoholu w czasie ciąży? Ciągle niestety tak. Nawet w liście, o którym już była mowa, liście naszych biskupów, które otrzymaliśmy na tegoroczny sierpień, są dwa zdania na ten temat. Pomimo wielu działań, ciągle są matki, które w czasie ciąży piją alkohol i nie otrzymują wsparcia ze strony swoich mężów. Bywa, że są namawiane, zachęcane do picia alkoholu. Zero alkoholu w czasie ciąży. Chcemy dziś powiedzieć o bolesnych skutkach picia alkoholu właśnie w tym czasie, o którym my mówimy błogosławiony. Będziemy mówili o pewnym bardzo, można powiedzieć, specjalistycznym zespole, które określamy mianem FAS. Bardzo się cieszę, że jest z nami gość, pani Małgorzata Klecka, poprosimy ją, która jest specjalistką w tej dziedzinie i może nam bardzo dużo powiedzieć na ten temat. On jest trudny, bolesny, ale trzeba o tym powiedzieć. Pani Małgorzata, witamy bardzo serdecznie w Kaliszu u świętego Józefa. Pani Małgorzata Klecka jest terapeutką psychodynamiczną, doktorantką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalistką w zakresie diagnostyki, terapii FAS, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do spraw FAS, autorka wielu książek, m.in. Fascynujące dzieci, dziecko z FAS oraz wielu publikacji na ten temat. Jest prezesem zarządu Fundacji FASTRYGA. Jedyna w Polsce pozarządowa organizacja, która na taką skalę i z taką energią podejmuje się działań na rzecz właśnie tego wołania zero alkoholu w czasie ciąży, bo można dziecku na całe życie zafundować coś takiego jak FAS. O tym za chwileczkę. Trzeba powiedzieć jeszcze coś innego. Prywatnie to żona pana Grzegorza, który jest z nami, witamy serdecznie także, jest wielkim wsparciem dla pani Małgorzaty, ale gdzieś tutaj jest. Jest też mamą i tak, 20-letniego Kuby, 18-letniej Kasi, 15-letniej Basi. Z mężem jako rodzice zastępczy wychowali także troje dzieci, z czego dwoje, 22-letni Grzegorz i 20-letnia Iwona, wciąż mieszkają razem z nimi. Pani Małgorzato, zapytam tak naiwnie, dlaczego w ciąży należy zachować abstynencję? Jakie są skutki spożywania alkoholu w czasie ciąży?
No, mówi się, że FAS to jest taka nowa choroba, że do niedawna żeśmy o tym nie wiedzieli. Niektórzy może słyszą z Państwa po raz pierwszy, tak? Takie sformułowanie jak FAS. To jest skrót od angielskiej nazwy Fetal Alcohol Syndrome, co oznacza płodowy zespół alkoholowy. Ale to wcale nie jest nowa choroba. O tym, że w ciąży pić nie należy, znajdujemy zapis w najmądrzejszej księdze świata, w Piśmie Świętym. W Księdze Sędziów jest wzmianka, kiedy anioł do przyszłej mamy Samsona mówi: nie będziesz piła wina ani żadnego napoju mocnego, gdyż poczniesz i porodzisz syna. Oczywiście ja parafrazuję w tym momencie, ale sens tej wypowiedzi był taki: nie pij w ciąży, tak? Nie będziesz pić, bo jesteś w ciąży, a urodzisz syna, żeby był mądry, odpowiedzialny i pełnił wolę Bożą, to musisz zachować abstynencję. Także to nie jest żadna nowa choroba. O tym wiemy już od tysięcy lat, że w ciąży się nie pije, tylko dzisiaj możemy to już nazwać. Już wiemy dzięki badaniom, jakie to są konkretnie skutki, bo żyjemy w czasach, kiedy mózg można przeskanować, zobaczyć, jakie są szkody w głowie dziecka, w tym najważniejszym organie, jaki mamy do myślenia, do odczuwania, do przeżywania, tak? Nie mamy, można żyć bez rąk, bez nóg, ale bez mózgu, bez głowy nie da się.
A nadrabiamy być może tym spotkaniem jakiś kawałek zaniedbań w dziedzinie także takiego jakby informowania na ten temat,
dokładnie.
Prawda? Ja dzisiaj przeczytałem jeszcze, że w Polsce rok rocznie rodzi się około 1000 dzieci z FAS. To jest więcej niż z zespołem Downa, a o tym zespole drugim mamy no więcej chyba i wiedzy, i takiej, powiedzmy, informacji, która do nas dociera. Na ten temat mniej. No, pani powiedziała, że żeby nie pić. A ja zapytam teraz jak dziecko, a dlaczego?
A dlatego, że alkohol, właściwie produkt rozpadu etanolu, bo mówimy o alkoholu etylowym, jest najgroźniejszą z trucizn, jaką znamy dla płodu. Tak?
Można się powiedzieć, że też o wielkim działaniu szkodliwym na przykład papierosów czy narkotyków różnego rodzaju, i też przy tej okazji podpowiadamy nie papierosom, nie nikotynie, nie jakimkolwiek używkom, ale alkohol najbardziej szkodzi.
Najbardziej szkodzi, co nie znaczy, że możemy bagatelizować wszystkie inne używki, tak? Ale zdumiewające jest to, że w naszym przekonaniu wydaje się, że narkotyki są groźniejsze, a jednak jeśli chodzi o to teratogenne działanie, czyli uszkadzanie w okresie ciąży, alkohol okazuje się w badaniach jest najgroźniejszy. A dlaczego o nim mamy mówić? No bo jest najchętniej akceptowany, tak? To jest narkotyków może jednak większość społeczeństwa nie akceptuje, natomiast alkohol jest narkotykiem, który jest dostępny na każdym rogu ulicy, jak stąd wyjdziemy.
I to, co powiedziałem, niestety jest też taka moda na zachętę.
Dokładnie.
Nie wypijesz, prawda? Albo takie, przepraszam, wymądrzanie się. A kobiety we Francji albo we Włoszech, tak, to one piją wino do posiłków. To wszystko trzeba odrzucić, prawda?
Dokładnie tak. To, że kobiety we Francji piją do posiłków, to ja powiem jako kontrargument, że Francja jest kolebką badań nad płodowym zespołem alkoholowym. Doktor Paul Lemoine w 50. latach zaczął obserwować dzieci, kobiet alkoholiczek, kobiet nadużywających alkohol w ciąży. Jego wnioski po 20 latach obserwacji rozwoju grupy tych dzieci już jako dorosłych osób, te wnioski były przerażające i myślę, że za mało dzisiaj o tym mówimy, dlatego że nie przystoi w dzisiejszych czasach mówić o rzeczach smutnych i psuć sobie nastrój, prawda? O tym, że ta grupa osób, w tej grupie osób pijących matek nikt nie był w stanie podjąć samodzielnego, dorosłego życia.
Trzeba czasem rozbudzić wyobraźnię i my troszkę chcemy to dzisiaj uczynić. Pani Małgorzato, jest wielkim dobrem to, co udało się już opracować właśnie w związku z FAS. To jest dobro, które pozwala też nieść pomoc różnorakom. O tym za chwilę. Ale my chcemy z tych badań, z tego, co zebrano, zrobić swego rodzaju straszaka. To znaczy rozbudzić wyobraźnię, jeszcze raz powiem, co może matka, co mogą rodzice zafundować swojemu dziecku, czasem wyczekiwanemu, na całe życie.
Ja lubię mówić obrazowo, to może taki obraz zostawię.
Proszę.
Państwu. Ponieważ mniej więcej wiemy, nie odwołuję się tu do osobistych doświadczeń, ale wiemy też i z tych nieszczęść, jakie dotykają różne rodziny, co to znaczy być pod wpływem alkoholu, tak? Jak wtedy funkcjonują zmysły, że człowiek źle widzi, źle słyszy, niewyraźnie mówi, nie potrafi zachować równowagi, nie czuje. Tak, na przykład chodzi w krótkim rękawku po mrozie i nie jest w stanie, nawet nie czuje bólu czasem, tak? Ale to mija w momencie, kiedy człowiek dorosły wytrzeźwieje, powiedzmy, tak? Powiedzmy, że mija, jak nie jest uzależniony od alkoholu. Natomiast dzieci z płodowym zespołem alkoholowym, te, które zetknęły się z tą trucizną w okresie prenatalnym, w okresie przedporodowym, mają taki stan zmysłów i taki stan umysłu przez całe życie, tak? Czyli źle widzą, źle słyszą, niewyraźnie mówią, mają zaburzenia czucia, mają podwyższony próg bólu, bardzo często nie czują bólu. rodzice idą z dziećmi na szczepienie i mówią, no nic nie płakał, jaki dzielny, tak? A potem się okazuje, że to nie dlatego, że jest dzielny, bo dwulatek czy jednoroczne dziecko nie może być dzielne, nie dokonuje takiego wyboru, tylko po prostu inaczej reaguje na bodźce, które do niego docierają i żyje taki pijany umysł ma przez całe życie, bo to jest nie do cofnięcia. My możemy wspomóc, wesprzeć, ale nie możemy wyleczyć.
Utrwala się to, co tak. U dorosłego może minąć, tak jak pani powiedziała, tu pozostaje na całe życie. Rzeczywiście to rozbudza wyobraźnię. I to jest FAS?
Tak, to jest płodowy zespół alkoholowy, z tym, że my nie wiemy, ile tych dzieci w naszym kraju mamy, dlatego że FAS jeszcze się nie diagnozuje powszechnie. To nie jest takie proste, że pójdziecie państwo do doktora z dzieckiem, u którego podejrzewa się zaburzenia tego typu i on bez żadnych wątpliwości powie, czy to jest ta choroba, czy nie. Mamy jak na palcach jednej ręki można policzyć specjalistów, którzy w tym momencie się tym zajmują. W związku z tym nie wiemy, jaka jest liczba takich dzieci w naszym kraju. To są wszystko dane szacunkowe. Ale niestety wiemy, że kobiety w Polsce piją. Były kilka lat temu przeprowadzone takie badania i okazuje się, że co trzecia Polka będąca w ciąży pije alkohol.
Co trzecia?
Tak.
To nieprawdopodobne. To tym bardziej jestem przekonany, jak bardzo ważne jest to nasze dzisiejsze spotkanie w tej części konferencyjnej. Niewłaściwa, nietrafiona albo niepełna diagnoza skutkuje tym, że no nie można pomóc, prawda?
Dokładnie tak. Bywa to, ja może na takim przykładzie znów powiem, ponieważ większość tych dzieci jednak nie przebywa w swoich rodzinach biologicznych, bo tam, gdzie alkohol, to i zaniedbanie. Bardzo często tak jest, tak? Więc dzieci takie trafiają do rodzin adopcyjnych, trafiają do rodzin zastępczych i niestety rodzice adopcyjni często przyjmują czy traktują takie dziecko jako dziecko zupełnie zdrowe. Wydaje się, że wszystkie jego deficyty wynikają z porzucenia, z odrzucenia, tak, z braku opieki. Więc rodzicom wydaje się, że w momencie, kiedy przyjmą, pokochają, zaczną się troszczyć, że dziecko nadrobi deficyty rozwojowe, ale potem mija jeden rok, drugi, trzeci, tak, dziecko idzie do szkoły, źle sobie radzi w tej szkole, ma trudności z nawiązywaniem kontaktów z innymi, no i zaczynają dostrzegać duży problem. I im później ta diagnoza nastąpi, tym trudniej jest pomóc. Więc najlepiej, ideałem jest, jak dziecko podejrzane o płodowy zespół alkoholowy jest zdiagnozowane natychmiast po urodzeniu i trafi, jest zaopiekowane przez osoby, które je kochają i zajmą się nim. Trudniej, jak przebywają w placówkach.
Pani zostawia nam takie obrazy, ale są ludzie, którzy lubią mieć taki przekaz uporządkowany. Gdybyśmy na moment jakby wrócili do początku i gdybym zapytał tak definicyjnie, to czym jest FAS, jakie są objawy tej choroby, jeśli można tak powiedzieć, no i kto i gdzie, jeśli pani mówi, że są z tym takie kłopoty, może diagnozować to schorzenie? Mhm.
FAS jest chorobą. FAS ma swój numer w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Tak, znajduje się pod numerem Q860. Płodowy zespół alkoholowy dysmorficzny. Co to takiego znaczy to dysmorficzne? Okazuje się, że alkohol wypijany w ciąży pozostawia takie szczególne piętno na twarzy dziecka. Tak jak dzieci z zespołem Downa mają charakterystyczne rysy twarzy, podobnie dzieci z zespołem FAS również mają pewne dysmorfie twarzy, które diagnozuje się właśnie już po urodzeniu. Ale problem polega na tym, że część dzieci nie będzie po alkoholu w życiu płodowym nie będzie miała tego pełnoobjawowego FAS, tylko tak zwane FASD, czyli całe spektrum zaburzeń poalkoholowych. Takich dzieci jest dużo więcej, więc o ile dziecko z pełnoobjawowym FAS, czyli takie, które ma objawy niskorosłość, małogłowie, niska masa, tak, czyli pomimo dobrej opieki, wyżywienia, obiadków, tak, kolacyjek u babci, dziecko nie rośnie, nie rośnie, nie rośnie, nie rozwija się, to znaczy, że jest jakiś inny powód niż tylko brak opieki. Wadliwe funkcjonowanie zmysłów, to o czym mówiłam, że percepcja wzrokowa, słuchowa, czucie jest nieprawidłowe, rozwój motoryczny jest nieprawidłowy. No i to, co najważniejsze, bardzo często dochodzi do uszkodzenia płatów czołowych, a w płatach czołowych znajduje się to, co dla nas najcenniejsze. Myślenie abstrakcyjne, ba, wiara, wierzymy również dzięki zdrowym płatom czołowym, choć wiara jest duchowa, prawda, ale jesteśmy w stanie podążyć czy wyobrazić sobie coś, czego nie ma, czego fizycznie nie widzimy. Kiedy przychodzi do mnie takie dziecko, które nie ma rozwiniętej wyobraźni, to bardzo często rodzice się denerwują na niego, nie rozumieją go, bo ja zwykle mówię, no podejdź sobie do półeczki, weź zobacz tam, jaki ładny miś jest, a czym ty najbardziej lubisz się w domu bawić, jaką masz ulubioną zabawkę? I okazuje się, że to dziecko nie potrafi sięgnąć myślami do miejsca, którego nie widzi swoim wzrokiem.
Bo i musiałby mówi, widzieć tę zabawkę.
Musiałby tak? widzieć. I on mówi, misiem lubię się bawić. A rodzice mówią, ale co ty opowiadasz? Przecież nigdy się misiem nie bawisz, tylko autem się bawisz. Mhm.
Ale... Czyli jeśli dochodzimy do tematu tak. Pana Boga, on jest, ale nie widzi to dziecko, trudno jest ożywić
wiarę. Dokładnie, jest bardzo trudno i wierzyć, i marzyć, myśleć, planować, co będzie jutro, wyobrazić sobie, co będzie, jakie będą konsekwencje mojego postępowania, te negatywne i te pozytywne. Więc bardzo często opiekunowie, rodzice takich dzieci mówią, no nie mogę na niego oddziaływać ani nagrodą, ani karą. Wydaje się, że i jedno, i drugie jest zupełnie nieskuteczne, bo on żyje tu i teraz.
Oczywiście w tym momencie... Nie poruszamy tego zagadnienia wiary, bo Pan Bóg może uczynić w sercu tego człowieka, jakkolwiek by był dotknięty uszkodzeniem takim czy innym, może uczynić rzeczy piękne i pewnie tak jest. To tak tylko troszeczkę tutaj wyszło przy okazji. Proszę Państwa, czujemy, że chodzi o sprawy naprawdę trudne. Czujemy, że... tym dzieciom, ludziom, którzy mają lat wiele już później, no, funduje się coś bardzo, bardzo, no, można do pewnego stopnia powiedzieć, tragicznego. Proszę nam powiedzieć, Pani Małgorzato, czy każda kobieta, która pije alkohol w czasie ciąży, naraża swoje dziecko na FAS, czy każda ilość alkoholu może uszkodzić płód? Bo czuję, że takie dociekanie gdzieś tam w gronie odbiorców może być.
Tak. Na szczęście nie każda kobieta, tak? Co nie powinno stanowić wymówki, czy nie dajemy tu przepustki absolutnie do tego, żeby kobiety piły, ale na szczęście nie. Z trzech pijących jedna urodzi dziecko, które będzie miało jakieś deficyty, tak? Czyli znowu ta jedna trzecia tutaj się pojawia nam. Jedna trzecia kobiet, dzieci kobiet pijących to będą dzieci, które będą miały deficyty w tych obszarach, o których mówiłam wcześniej.
A może chodzi o ilość?
Ilość również jest bardzo ważna, ale nie ma tutaj niestety prostej matematyki, czyli znane są mi naprawdę cudowne dzieci, o których wiem, że ich matki w okrutny sposób piły w okresie ciąży. Były uzależnione i cisną się różne słowa tutaj na usta, przepiły caluteńką ciążę, a mimo wszystko to dziecko jakimś cudem ocalało i jak patrzę na nie, na jego rozwój, to wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby ono aż tak ocalało. A z drugiej strony są mi znane sytuacje, kiedy kobieta, która na co dzień nie pije alkoholu, wyjechała z mężem w podróż poślubną do Toskanii i tam, nie wiedząc, że jest w ciąży, piła wino. Wróciła do kraju, nie piła alkoholu nigdy później. Bardzo miło wspominała ten czas pobytu we Włoszech, po czym po urodzeniu dziecka okazało się, że dziecko ma ogromne problemy rozwojowe. W wieku 13 lat zdiagnozowano u dziecka płodowy zespół alkoholowy, czyli to był taki jednorazowy moment zapomnienia, ba, nawet w nieświadomości, bo ona jeszcze nie wiedziała, że jest w ciąży. Ten pierwszy okres jest niezwykle ważny. To też planowanie, myślenie, przewidywanie jest czymś niezwykle ważnym, a tego nie ma w naszej tradycji.
Tak. Nie możemy jeszcze wszystkiego powiedzieć o działaniu alkoholu w czasie ciąży, natomiast nas interesuje tego typu konstatacja. Ona tutaj powinna zabrzmieć. Oto nie ma właściwie bezpiecznej dawki alkoholowej, która mogłaby być opisana jako dawka, która nie przynosi jakiejś ujmy dla zdrowia dziecka, dokładnie, które się rozwija pod sercem matki.
Tak, dokładnie. Tak jak w przypadku dorosłego człowieka. Są ludzie, powiedzmy, odporni na alkohol, którzy mogą wypić wagon czegoś, jakiejś substancji i wydaje się, że żyją. i funkcjonują jakoś, a są osoby tak wrażliwe, że bardzo niewielka ilość alkoholu powoduje jakieś rozchwianie i zupełnie ten człowiek przeistacza się w kogoś innego. Już w łonie matki dzieci również mają pewne genetyczne predyspozycje, czyli są te, które się obronią przed dużą ilością teratogenów, tych toksyn, a są takie, dla których nawet mała ilość alkoholu będzie zabójczą trucizną. Nigdy nie wiemy, jakie jest to dziecko, które ta konkretna kobieta nosi pod sercem.
Kiedy powiedziałem na początku, że to jest temat bardzo trudny, to coś tam myślałem, a teraz chciałbym wycofać się. Oto jest myśl pełna nadziei w tym, o czym tutaj mowa. Otóż jest 100% metoda na to, żeby zapobiec temu wszystkiemu, o czym mówimy. Po prostu nie pić alkoholu w czasie ciąży.
Dokładnie tak. I nawet co możemy zrobić? Jak sobie patrzę, ile tutaj jest osób, gdyby każdy z nas jednej matce, która zamierza mieć dziecko, przekazał taką informację, tak, iż gdyby każdy z nas uchronił chociaż jedno dziecko przed płodowym zespołem alkoholowym, to zobaczcie, ile istnień mielibyśmy uratowanych.
Ale pani myśli o nas tu zgromadzonych
tak,
w kościele?
Tak, myślę o nas, no nie tylko, przecież słyszą nas jeszcze
i radio,
tłumy.
I telewizja, i to są ogromne rzesze ludzi, prosimy, aby w ten sposób przekazywać także i treść tego sierpniowego spotkania u świętego Józefa, kiedy modlimy się za rodziny i w intencji obrony życia. Myślę, że u niektórych osób odzywa się takie oburzenie, ciągle tylko jakiś rodzaj ataku na matkę, na kobietę. Powiedzmy o ojcu, to zabrzmiało w tym tytule spotkania. Czy ojciec w ogóle, a pijący ojciec także naraża poczęte dziecko na fas? Znaczy, myślę, ojciec w ogóle w tym sensie, że po prostu namawia, czy coś w tym stylu. Jaka jest na tej linii właśnie rola ojca i jakie może popełnić błędy, które są później znów nie do nadrobienia?
Tak, to musimy pamiętać, że dziecko ma dwoje rodziców. To nie tylko ta matka zła, której się zdarzyło. Kiedyś po jednym z takich spotkań podeszła do mnie kobieta, która organizowała to spotkanie i mówi, wie pani, mnie chyba ta sprawa dotyczy. I popłakała się. Powiedziała, że była w trzecim miesiącu ciąży, kiedy mąż powiedział jej, że właśnie odnalazł miłość swojego życia i ją zostawia. I kobieta, która nigdy w życiu nie brała alkoholu do ust, popełniła ten błąd i wypiła. Więc pamiętajmy, że jest dwoje. Ten ojciec akurat odszedł, natomiast jest odpowiedzialny za dziecko, które się urodziło w takim samym stopniu jak i matka. To jest rzecz numer jeden. Druga sprawa, więc ta kobieta pije też często w obecności ojca, prawda? To on jest odpowiedzialny za to, żeby powiedzieć, słuchaj, to jest nasze dziecko, nie pij. Czy pijący ojciec może spowodować FAS? Nie płodowy zespół alkoholowy, ale badania pokazują, że pijący ojcowie przekazują geny gorszej jakości. Tak? Czyli można powiedzieć, że gdyby nie picie ojca, ja bardzo upraszczam teraz, przepraszam, to dziecko mogłoby być mądrzejsze, mieć lepszy charakter, tak, lepiej się uczyć w szkole, być lepsze po prostu, gdyby ojciec nie pił. Także oboje są odpowiedzialni, natomiast płodowy zespół alkoholowy jest niestety chorobą, którą przynosi mama, tak, za przyzwoleniem ojca bardzo często.
Bardzo precyzyjnie, dziękuję za tę odpowiedź. I dalej. Czy FAS się leczy? Czy można leczyć? Czy i gdzie można otrzymać pomoc?
Samego FAS niestety się nie leczy, bo to jest choroba wrodzona i nieuleczalna, ale można poprawić funkcjonowanie dziecka. Tak jak można, nie leczy się zespołu Downa, ale znam dzieci z zespołem Downa już dorosłe, które pracują, utrzymują się same i naprawdę świetnie sobie radzą, mają przyjaciół, są artystami, I nic nie można im zarzucić. Ten poziom życia jest naprawdę bardzo dobry i funkcjonowanie. No, i znam dzieci z zespołem Downa jako dorosłych, którzy nawet nie mówią poprawnie, tak? Nie myślą, są głęboko upośledzeni i to jest ta różnica. Przy FAS jest bardzo podobnie. Im wcześniej podjęte działania, im wcześniej przyniesiona pomoc, wsparcie, rehabilitacja, tym większa szansa, że to dziecko w przyszłości będzie lepiej funkcjonować, przynajmniej uchronimy je przed wystąpieniem tak zwanych zaburzeń wtórnych, a zaburzenia wtórne to są te, których obawiamy się najbardziej, że dziecko zajdzie na złą drogę, że zacznie pić, że zacznie brać narkotyki, że wejdzie w kolizję z prawem. Przed tym wszystkim możemy uchronić, postępując według pewnych zasad, które już są. Ta ścieżka już jest przez innych przygotowana i sprawdzona. Gdzie można leczyć? No niestety takich miejsc znowuż w Polsce jest, mogę na palcach jednej ręki powiedzieć. My mamy w Lędzinach ośrodek Fastrygi, który zajmuje się tą problematyką. Mamy filię w Poznaniu. Jest również dr Krzysztof Liszcz w Toruniu, który zajmuje się problematyką płodowego zespołu alkoholowego i naprawdę już za dużo mam palców u rąk, żeby mówić więcej. To jest kropla w morzu potrzeb, więc jeśli ktoś jeszcze nie ma takiego poletka zagospodarowanego, żeby budować system wsparcia i pomocy dla dzieci z płodowym zespołem alkoholowym, no to pole czeka.
To warto może podkreślić, zasługa pani Małgorzaty, pewnie ludzi, którzy z nią współpracują, że kiedy wpiszemy w wyszukiwarkach internetowych to sformułowanie FAS, te trzy literki FAS, to pojawia się bardzo wiele informacji na ten temat i właśnie o fundacji Fastryga. Tam przez tę stronę można otrzymać wiele informacji, wiele kontaktów bezpośrednio. Gdyby ktoś był zainteresowany, to bardzo serdecznie to polecamy. Pani napisała, bo trochę powiedziałem na początku o tym straszaku, myślę o wynikach badań, ale pani napisała książkę Fascynujące dzieci. Czy to jest tylko gra tego skrótu i że tak pasowało, czy o tych dzieciach? Pani ma też doświadczenie właśnie z tej pracy swojej osobistej. Czy można tak mówić? Te dzieci są fascynujące?
Tak, bo one stawiają wyzwania. I to jest pociągające w nich, tak, że mam to porównanie na co dzień, że to wrażenie, że moje osobiste dzieci właściwie rosły i rosną i rozwijają się same. Takie jest moje poczucie, że to się dzieje. Ja wiem, że tam jest mój udział, oczywiście, że wiem, ale to jest takie łatwe, wydaje się, że to jest takie proste. Natomiast z tymi dziećmi właściwie osiągnięcie każdego kroku, czegoś, co jest normalne u zdrowego dziecka, to jest wysiłek i to jest trud i trzeba się mocno nagłowić, żeby jakieś rozwiązanie znaleźć. Stąd ta fascynacja. Fastryga również jest grą słów pewną, ponieważ my, koleżanka to nazywa, że my łatamy, szyjemy czy reperujemy, tak? Łączymy w całość, stąd jest to fastrygowanie.
Zwłaszcza panie wiedzą, co to fastrygowanie.
Dokładnie tak. Na szczęście mamy też mężczyzn, wolontariuszy i pracowników, bo są w tej pracy niezastąpieni, niezwykle potrzebni.
Pytamy też o państwo. Proszę powiedzieć, czy w naszym kraju istnieją regulacje prawne chroniące płód przed ekspozycją na alkohol? Czy matka może ponieść prawne konsekwencje, gdy pije w ciąży?
Ja takiego precedensu nie znam. Wiem, że matkom odbiera się dzieci i sama uczestniczyłam w kilku takich sprawach, kiedy kobieta rodzi pod wpływem alkoholu, wówczas natychmiast właściwie z marszu prawa są do dziecka odbierane. Natomiast gdyby ta sama kobieta dwa dni wcześniej piła publicznie, nie spotka ją z tego tytułu żadna konsekwencja. Ja takich sytuacji nie znam, żeby ktoś taką sprawę zgłosił, tak, do sądu, żeby taka kobieta na leczenie przymusowe na przykład została skierowana. Kiedyś przywołałam już kraje w jakiejś rozmowie medialnej, kraje, w których są bardzo radykalne rozwiązania w tej kwestii, na przykład w Norwegii, w Stanach Zjednoczonych. zabronione jest picie alkoholu w ciąży i wówczas kobieta jest karana. No, ale to też jest kontrowersyjne bardzo, bo czy my mamy karać dziecko podwójnie, to znaczy zabierając matkę jeszcze dodatkowo, czy to jest, czy to tak ma być, że dziecko jest właśnie ukarane jeszcze brakiem rodziny dodatkowo?
W tym obszarze też jest coś do nadrobienia. Apelujemy z tego miejsca, by był jakiś rodzaj nacisku, jakiegoś działania Dokładnie. W związku z takimi zachowaniami niektórych matek. Jakby w podsumowaniu, pani Małgorzato, co ja mogę zrobić, żeby na świat przychodziło jak najmniej dzieci z was?
Mówić, nie bać się zwracać uwagę, prawda? Bo w sytuacjach publicznych często sobie myślimy, a to jest czyjaś sprawa, to nie moja sprawa, że siedzę w kawiarni i widzę, że obok siedzi ciężarna kobieta z lampką wina, prawda? Co się będę wtrącać w jej życie? No być może obruszy się, jeśli zwrócę uwagę, ale podejrzewam, że zapamięta tą sytuację, niezależnie od tego, jaka będzie pierwsza reakcja, więc no tutaj edukacji nigdy nie dość, dlatego że to jest obszar, o którym nie wiemy. To, że nie wsiada się za kółko pod wpływem tak, alkoholu, to już wiemy. Nie ma tu wątpliwości. Natomiast jeszcze ciągle młode kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jakie są konsekwencje i myślą, że piwo jest czymś tak łagodnym, tak niegroźnym, że można sobie wypić w ciąży. Przerażona patrzę na portale internetowe, gdzie młode kobiety otrzymują informacje, że piwo karmi, jest dobre na karmienie na przykład. Tak się nazywa, więc to pewnie jest dobrodziejstwo dla karmiącej kobiety. Oczywiście to jest nieprawda, ale to się tak komponuje i taka plotka bardzo pięknie się gdzieś rozprzestrzenia, zwłaszcza internet jest doskonałym narzędziem, bo młode dziewczyny szukają tam informacji.
Czyli mówić i mówić, zero alkoholu w czasie ciąży, a my dokładamy jeszcze do tego wszystkiego modlitwę. Jak zwykle dla takich różnych działań, także edukacyjnych, realizuje się takie dni. Światowy Dzień FAS tak. jest 9 września, a obchodzony od 1999 roku. Chodzi o dziewiątki, bo chodzi o 9 miesięcy ciąży. Nie ma przypadków. Mamy w tym roku 9 sierpień naszych spotkań pierwszoczwartkowych. A to dzisiejsze jest 99.
No proszę.
Więc
tak miało
myślę,
być.
Że to jest jakoś ciekawe i opatrznościowe, że mogliśmy o tym powiedzieć. Pani Małgorzata Klecka, nasz gość dzisiejszy, bardzo dziękujemy za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję.
Oby udało każdemu z nas się być kimś, kto przekaże tę informację, tę wiadomość, aby udało nam się nabrać odwagi do także zwracania uwagi w takich prozaicznych sytuacjach, gdzieś na spotkaniu, jakimś przyjęciu, w restauracji. Nie wolno pić alkoholu w czasie ciąży. Można dziecku zafundować na całe życie to wszystko, o czym mówiła pani Małgorzata Klecka. Idźmy z tym na modlitwę. Rozpoczynamy Eucharystię. Przypomnę, będzie przewodniczył tej mszy świętej ksiądz biskup Józef Wysocki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.